Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. 22 października minęły 72 lata od śmierci kardynała Augusta Chlonda. Przypominamy dzisiaj tę wielką postać, związaną także z Wielkopolską i z Poznaniem. Odegrał istotną rolę w czasie II wojny światowej.
Kardynał potępiał wszelkie formy przemocy wobec ludności żydowskiej. 19 września prymas Chlond przybył do Watykanu. Działał tam na rzecz sprawy polskiej przez swoje przemówienia w watykańskim radiu, udzielał wywiadów w prasie, a także wykorzystywał swoje wpływy.
O wojennym etapie życia kardynała opowie z kolei Jolanta Hajdasz.
Udzielali pomocy materialnej, prawnej, medycznej polskim jeńcom wojennym, którzy znaleźli się w obozach, czy tam po prostu tułający się po okupowanej Europie po prostu. To trzeba przecież mieć na uwadze, w jaki to był czas i co tam się wtedy działo. To było bardzo, bardzo potrzebne.
A naszym telefonicznym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam na tę godzinę z wielkim kardynałem. Wielka postać, kardynał Chląd, dzisiaj ją wspominamy. I jeszcze nie odwołując się do biografii, którą przywołamy za chwilę, to postać, którą pamiętano w rodzinach. I to przez lata, ale też przez dekady. Wiele lat po jego śmierci. Ze mną ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Postać legendarna, kardynał Chląd, prawda?
Który już za życia cieszył się wielką estymą, szacunkiem. Wydaje się, że z kilku powodów. Chociaż był purpuratem, najważniejszą osobą w polskim kościele, prymasem. Jednocześnie był człowiekiem takim bardzo prostym w obyciu, który umiał porozmawiać, nie wiem, z robotnikami, z dziećmi, z młodzieżą. Rzeczywiście był bardzo przez to szanowany i kochany przez wszystkich, chociaż był przecież prymasem trudnych czasów, prawda? Bo i w okresie międzywojennym, kiedy trzeba było scalać naród, który przez 123 lata był podzielony i funkcjonował zupełnie w różnych warunkach politycznych. Później w okresie wojny, którą przeżył prymas na wygnaniu i wreszcie był prymasem Polski po 45 roku, kiedy trzeba było zmierzyć się z totalitarnym systemem. W tym wszystkim umiał rzeczywiście sobie poradzić. Był bardzo popularną też osobą w Watykanie. Pod koniec lat 30., dokładnie w 39 roku, kiedy zmarł papież Pius XI, przecież dosyć mocno chodziło pogłoska w kuluarach, że kolejnym papieżem może być właśnie kardynał August Chląd. Myślę, że to właśnie było spowodowane tym jego stylem bycia bardzo przyjaznym dla drugiego człowieka.
I nie był to przypadek, bo on miał świetne kontakty w Watykanie. To, że znalazł się w tym gronie kandydatów.
Nie był przypadek, bo kardynał Chląd był też wielkim erudytą. Znał doskonale również język łaciński, język włoski, którego nauczył się w zakładach salezjańskich. Był wychowankiem salezjańskich zakładów w Lombriasku dla Polaków. Znał także świetnie język niemiecki. Był erudytą, który umiał odczytywać znaki czasu. I takim najlepszym przykładem jest jego list pasterski o zasadach życia społecznego, który został przetłumaczony na wszystkie europejskie języki. Był kolportowany we wszystkich europejskich krajach. To mu rzeczywiście przysporzyło wielu zwolenników, nadało rozgłosu i rzeczywiście był człowiekiem znanym i szanowanym.
Za chwil kilka zagłębimy się w biografię kardynała Augusta Chlonda.
Thank you.
Zanim weźmiemy pod lupę życiorys Augusta Chlonda, przywołajmy najważniejsze postaci polskiego kościoła XX wieku, oczywiście w telegraficznym skrócie, Kacper Witt.
Karol Wojtyła, biskup, arcybiskup, kardynał, papież Polak. Od 2014 roku święty Kościoła katolickiego. Był pierwszym od blisko 500 lat papieżem spoza Włoch, a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii. W trakcie swojego pontyfikatu odwiedził 129 krajów, beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483. Jeszcze jako biskup był autorytetem w dziedzinie filozofii. Był obok prymasa Polski, kardynał Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią episkopatu Polski. Stefan Wyszyński, biskup, arcybiskup, metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski w latach 1948-1981. Uważany jest za jednego z największych Polaków XX wieku, zwany prymasem tysiąclecia. Był obrońcą praw człowieka, narodu i kościoła, publicystą. Przez wiele lat inwigilowany przez bezpiekę, w końcu internowany, pośmiertnie odznaczony orderem Orła Białego. 21 października 2019 roku metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz ogłosił, że beatyfikacja prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku. Z powodu pandemii jednak została ona zawieszona w czasie. August Chlond, salezjanin, biskup i arcybiskup, metropolita gnieźnieński i poznański, a następnie gnieźnieński i warszawski, prymas Polski w latach 1926-1948, kardynał prezbiter od 1927 roku, zaangażowany w pracę na rzecz państwa, organizował akcję katolicką, założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w 1944 roku, złapany przez gestapo, internowany, odmówił podpisania niemieckich odezw propagandowych skierowanych do Polaków w zamian za zwolnienie. Oskarżył Adolfa Hitlera o spowodowanie tragedii narodu polskiego. Antoni Baraniak, salezjanin, biskup, kapelan i sekretarz prymasów Polski Augusta Chlonda i Stefana Wyszyńskiego, arcybiskup metropolita poznański w latach 1957-1977. W 1953 roku aresztowany wraz z prymasem Wyszyńskim, osadzony w areszcie śledczym w Mokotowie w Warszawie. Tam przez 3 lata był poddawany brutalnemu śledztwu Urzędu Bezpieczeństwa. Był 145 razy przesłuchiwany, torturowano go, mimo tego nie dał się złamać. Jest kandydatem do wyniesienia na ołtarze. W 2017 roku arcybiskup Stanisław Gądecki poinformował o zamiarze rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.
To był Kacper Witt i krótkie przypomnienie tych najważniejszych postaci. Te dwie ostatnie nieprzypadkowo, będziemy o tym jeszcze mówić dzisiaj w naszej audycji, a więc Baraniak i Chlond, oni przez lata współpracowali. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz jest z nami cały czas. Czy można jakiś wspólny mianownik odnaleźć?
Oczywiście kardynał Chlond w mniej lub bardziej wyrazisty sposób związany był z każdą z tych postaci. Przecież to on wykreował Stefana Wyszyńskiego, najpierw na biskupa lubelskiego, a później na łożu śmierci prosił księdza arcybiskupa Baraniaka, aby poinformował papieża Piusa XII, że życzeniem umierającego prymasa jest to, aby na stolicy prymasowskiej w Warszawie i Gnieźnie zastąpił go właśnie młody, wówczas jeszcze biskup lubelski Stefan Wyszyński. Zresztą ksiądz kardynał tysiąclecia przez całe swoje życie był takim czcicielem pamięci o kardynale Chlondzie. Każdego roku z rocznicy jego śmierci starał się organizować uroczystości mu poświęcone, a przede wszystkim pielęgnował w sercu przekonanie kardynała Chlonda, które również wyraził na łożu śmierci, że Polacy, Kościół w Polsce ostatecznie odniesie zwycięstwo nad systemem komunistycznym, że będzie to zwycięstwo Maryi. Bardzo często te prorocze słowa kardynała Chlonda przywoływał w różnego rodzaju wystąpieniach, czy listach pasterskich, homiliach. Można powiedzieć, że najmocniejszym wystąpieniem w tym względzie było kazanie wygłoszone 22 października 1978 roku w kościele św. Stanisława w Rzymie, kiedy Wyszyński dosłownie ze łzami w oczach, mówił wówczas do zgromadzonych tam Polaków, że na naszych oczach to proroctwo się wypełnia. 22 października 1978 roku to był moment, kiedy oficjalnie rozpoczynał się pontyfikat Jana Pawła II. I to jest właśnie też ta nić, która łączy kardynała Chlonda z papieżem Polakiem.
Historia żywa.
W życiu spotkali się tylko raz. Ostatnio sprawdzałem w archiwum, w ankietach, które były wypełniane przez wszystkich hierarchów kościoła do tak zwanego zbioru Acta Chlondiana. Ówczesny metropolita krakowski pisze, że tylko raz miał osobiście możliwość rozmowy i spotkania się z Chlondem. Było to w 1946 roku, kiedy kardynał Sapieha wysyłał go na studia do Rzymu i Sapieha zwrócił się właśnie do Chlonda z prośbą, aby wykorzystał swoje rzymskie kontakty i pomógł znaleźć miejsce dla księdza Wojtyły w kolegium belgijskim, co oczywiście zostało pozytywnie załatwione, ale także w okresie pasterzowania w kościele krakowskim Wojtyła wielokrotnie odnosił się do duchowej spuścizny kardynała Chlonda. O Baraniaku to oczywiście ksiądz arcybiskup Baraniak jest tą osobą, która najbliżej z Chlondem współpracowała.
Co by było, gdyby tych wielkich postaci, w tym Chlonda, nie było w polskim kościele? Byliby inni, oczywiście, tak? Możemy powiedzieć.
Byliby inni, ale myślę, że Chlond był taką postacią opatrznościową i do końca dzisiaj nieco zapomnianą niestety, ale trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że kardynał Stefan Wyszyński, realizując cały program związany z tysiącleciem Chrztu Polski, cały ten program duchowego odrodzenia narodu, no wprost korzystał i nawiązywał do duchowej spuścizny kardynała Chlonda, bo to był jego pomysł, który zrodził się w czasie II wojny światowej, kiedy przebywał w Lourdes i tam modlił się za Polskę, prowadził akcję dyplomatyczną na rzecz Polski. Tam również doszedł do przekonania, że Polacy muszą po zakończeniu wojny, po tej olbrzymiej tragedii, traumie, której doświadczyli, przeżyć duchowe odrodzenie. I tam w Lourdes zrodził się pomysł nowenny, którą właśnie realizował później kardynał Stefan Wyszyński. W przypadku arcybiskupa Baraniaka można powiedzieć, że zupełnie okazało się opatrznościowe to, że został najpierw sekretarzem prymasa, potem po wojnie był sekretarzem i kapelanem, i ponieważ współpraca z tym najważniejszym, wówczas najważniejszą osobą w polskim kościele, po pierwsze pozwoliła mu przyjrzeć się pracy tego wielkiego prymasa, po drugie uczestniczył w wielu różnych spotkaniach, miał możliwość poznania wszystkich przecież polskich biskupów, miał możliwość poznania także hierarchów poza granicami, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, kiedy najpierw byli razem w Rzymie, potem w Lourdes i w opactwie Hautecombe u Benedyktynów, przecież tam przyjeżdżali biskupi w Rzymie z całego świata, ale Lourdes i Hautecombe byli to biskupi francuscy, bardzo żywe relacje. I to później zaowocowało. I można powiedzieć, że było nawet bezcenne w przypadku księdza arcybiskupa, chociażby podczas obrad Soboru Watykańskiego II, gdzie kardynał Wyszyński zlecił mu właśnie takie zakulisowe kontakty z hierarchami z różnych krajów europejskich, także z innych kontynentów, bo on ich po prostu znał z tego okresu, kiedy pracował razem z prymasem. Ale przede wszystkim w przypadku tych dwóch postaci takim najważniejszym nośnikiem tych więzi była duchowa spuścizna kardynała Chlonda, którą zarówno kardynał Wyszyński w skali całego kościoła w Polsce realizował, a arcybiskup Antoni Baraniak na terenie metropolii poznańskiej.
Niektóre fakty z życia Augusta Chlonda już się pojawiły, są bardzo ciekawe, do niektórych będziemy za chwilkę wracać.
Thank you.
Najważniejsze fakty z życiorysu Augusta Hlonda, zwłaszcza z pierwszego okresu jego życia w relacji Kacpra Witta.
August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, osiedlu Mysłowic na Górnym Śląsku. Był drugim dzieckiem Jana i Marii. Uczęszczał do szkoły salezjańskiej. W 1893 roku wysłano go do Włoch celem kontynuowania nauki. 13 października 1896 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów i niespełna rok później, 3 października 1897 roku, złożył śluby zakonne. Co ciekawe, także jego dwaj bracia, Antoni i Ignacy, również zostali salezjanami. W 1900 roku zakończył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, doktoratem z filozofii i teologii. 23 września 1904 roku z rąk biskupa Anatola Nowaka otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1900-1909 był nauczycielem i kierownikiem domów salezjańskich w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie. W 1919 roku był prowincjałem salezjańskiej prowincji niemiecko-austriacko-węgierskiej w Wiedniu. W 1925 roku został prekonizowany, a 3 stycznia 1926 roku konsekrowany na biskupa diecezji katowickiej. Jako swoją dewizę przyjął słowa świętego Jana Bosko: daj mi duszę, resztę zabierz. 24 czerwca 1926 roku prekonizowany arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski przez papieża Piusa XI. 20 czerwca 1927 roku arcybiskup Hlond zostaje kardynałem. Po śmierci Piusa XI był wymieniany jako jeden z kandydatów na nowego papieża. Jako prymas August Hlond wiele wysiłku włożył w organizację Akcji Katolickiej powstałej w 1930 roku. Dwa lata później założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, nowe męskie zgromadzenie, które miało służyć polskim emigrantom. Otwarcie sprzeciwiał się planom przyjęcia prawa małżeńskiego, które dopuszczało świeckie małżeństwa cywilne i rozwody na terenie całego kraju wzorem dzielnicy pruskiej. W efekcie projekt zarzucono. W 1932 roku został odznaczony orderem Orła Białego za wybitne zasługi położone w pracy dla państwa.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
No i przychodzi czas II wojny światowej, czas bardzo tragiczny dla Polski. Co się dzieje z Augustem Hlondem wtedy? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
To jest chyba najtrudniejszy moment w życiorysie księdza kardynała Augusta Hlonda. Bardzo dramatyczny okres, nad którym do dzisiaj spierają się historycy. Czy kardynał Hlond rzeczywiście musiał z kraju wyjeżdżać? Wielu zarzuca mu, że całą okupację spędził poza granicami Polski. No, dzisiejszy stan badań pozwala już dość dokładnie, dzień po dniu, nawet godzina po godzinie, prześledzić, co wówczas działo się w życiu kardynała Augusta Hlonda i przede wszystkim dzisiaj już wiemy, że on wyjechał z kraju po namowie nuncjusza Cortesiego. Wyjechał do Rzymu, aby poinformować papieża o tych pierwszych dniach wojny, o wszystkich zbrodniach, które były dokonywane przez Niemców na Polakach i że zbieg okoliczności, sytuacja polityczna, zwłaszcza sprzeciw III Rzeszy, spowodował, że to do jej ojczyzny aż do 1945 roku nie mógł wrócić. A więc od 19 września 1939 roku aż do 20 lipca 1945 roku kardynał Hlond przebywał poza granicami Polski. W pierwszym okresie do czerwca 1940 roku przebywał w Rzymie, mieszkał wówczas w zakładzie salezjańskim przy Via Marszala, tam gdzie dzisiaj mieści się dom generalny salezjanów, korzystał z gościnności swojej rodziny zakonnej. Tam również funkcjonował sekretariat prymasa Polski, w którym pracowali ksiądz Filipiak i ksiądz Baraniak. No to był czas, w którym kardynał Hlond starał się wszelkimi możliwymi sposobami dyplomatycznymi wpływać na reakcję krajów Europy Zachodniej, na zbrodnie dokonywane w Polsce. Stworzył także słynne raporty, które zostały przetłumaczone na język włoski, francuski, angielski, były kolportowane w całej Europie. Raporty, które pokazywały skalę zbrodni dokonanych w Polsce od września do czerwca 1940 roku.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
prymas za wszelką cenę chciał wrócić do ojczyzny, czemu sprzeciwiał się rząd w Londynie i rzeczywiście na tym tle powstały konflikty, ale prymas uważał, że on nie jest politykiem, że jest pasterzem, że musi powrócić do kościoła w Polsce, aby znowu stanąć na jego czele i rozpocząć właśnie tą duchową odnowę. I w tych dniach w Rzymie wystarał się o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie o specjalne pełnomocnictwa papieża Piusa XII do organizowania życia religijnego na ziemiach zachodnich i północnych, które w wyniku traktatów pokojowych zostały wówczas przyznane Polsce.
O tym się trochę zapomina, ale to było bardzo ważne, prawda?
Bardzo ważne, bo one później zostały przeniesione na prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, także częściowo na prymasa Glempa i one przez długi okres czasu porządkowały zupełnie sprawę jurysdykcji kościelnej na ziemiach odzyskanych, które wcześniej należały do diecezji niemieckich. To był niezwykle ważny moment. No i kardynał z tymi uprawnieniami wraca 20 lipca 1945 roku do zburzonego Poznania i rozpoczyna się ten ostatni etap jego życia, kiedy staje się prymasem Polski, okupowanej tym razem przez komunistów.
A za chwilę o niezwykłym duecie Chląd-Baraniak, o którym już wspominaliśmy na początku audycji, a do którego za chwilę wrócimy.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
A za chwilę naszym gościem będzie Jolanta Hajdasz. Kardynał Chląd zaufał jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego późniejszemu metropolicie Antoniemu Baraniakowi. Współpracowali przez lata, przypomina autorka trzech filmów dokumentalnych o arcybiskupie Baraniaku, dziennikarka Jolanta Hajtasz.
Moim zdaniem na pewno było to zaskoczeniem, ta współpraca kardynała Chlonda z młodym księdzem Antonim Baraniakiem, no bo kardynał był przecież osobą wtedy, na ówczesne czasy, bardzo ważną w polskim kościele. To była największa osobowość polskiego kościoła tamtych czasów. Pełnił najważniejszą funkcję i w momencie, kiedy on zwraca uwagę na młodego księdza, no bo zobaczmy dwie daty. Arcybiskup Baraniak przyjmuje święcenia kapłańskie w 1930 roku, a już we wrześniu 1933 roku zostaje właśnie osobistym sekretarzem prymasa Polski Augusta Chlonda. Więc oczywiście obaj są salezjanami, więc ten rodowód, ta wspólna duchowość tak ważna dla kapłanów jest tutaj jakby tym mianownikiem wspólnym, najważniejszym można powiedzieć, ale musiał na niego zwrócić uwagę, na jego niesamowitą zdolność do języków obcych, pilność, jakieś wyniki w nauce i osiągnięcia na ten czas, prawda, takiego bardzo młodego księdza, jakieś osiągnięcia naukowe, bym powiedziała, te w szkole, które się zdobywa po prostu w takich pierwszych pracach duszpasterskich, że po prostu z tego tłumu ludzi, z którymi kardynał Chląd na pewno się stykał, po prostu wybrał arcybiskupa Baraniaka. Zresztą zrobił to po prostu tak trafnie, możemy powiedzieć, no bo widzimy, co się wydarzyło wiele lat później, prawda? Cały czas był przy prymasie Chlądzie arcybiskup Baraniak, był z nim do śmierci, do 1948 roku, a później pełnił tę samą funkcję u boku prymasa Wyszyńskiego, więc widać, jak była trafna to decyzja.
Historia żywa.
Ówczesny ksiądz Antoni Baraniak nie ma jakiegoś rodowodu, żeby zwracał, nie wiem, nazwiskiem czy pozycją właśnie pochodzenia z jakiejś rodziny znanej, wtedy po prostu na siebie uwagę. Był chłopcem z bardzo biednej wielkopolskiej wsi, rodziny wielodzietnej, więc to po prostu tak naprawdę dopiero uczył się w szkole tego wszystkiego, co może niektórzy też częściowo przynajmniej wynoszą z domu, prawda, obcując z książkami czy wykształconymi ludźmi od dziecka, no bo to są ich rodzice czy dziadkowie. On tego nie miał, więc ciężką pracą na pewno na to zwrócił uwagę i kardynał Chląd tą swoją przenikliwością skorzystał, no bo po prostu z nim potem współpracował bardzo blisko. Ta ich relacja jest bardzo ważna. Wszystkie informacje, które udało mi się zebrać od strony różnego rodzaju, różnych świadków, potwierdzają jedno. Arcybiskup Baraniak przekazał do Rzymu informację, która pochodziła od umierającego kardynała Chlonda, kto z biskupów ówczesnych w Polsce ma być jego następcą. Tę wolę umierającego prymasa właśnie Augusta Chlonda przekazał arcybiskup Antoni Baraniak. Ona, jemu została ta informacja powierzona. Na pewno biorąc pod uwagę to, jak zaufana jest ta osoba, jak też bystra, no bo żeby umiał taką misję doprowadzić do końca, czyli znajdując się w komunistycznej Polsce w roku 1948, szalejący, prawda, stalinizm, po prostu przekazać za żelazną kurtynę w drugą stronę do Watykanu informację tak ważną, no przecież tak ważną dla polskiego kościoła. Kto sobie ma poradzić w tych trudnych czasach? Jak sobie poradzić powojennych, gdzie wiadomo, że komuniści przygotowują się do ostatecznej rozgrywki z polskim kościołem, bo wydarzenia w takich krajach, chociażby już dziejące się wówczas, jak Chorwacja, czy właśnie za chwilę już Czechy, Słowacja, pokazują ten kierunek działania i metody ich działania. Więc prymas Chląd to przewidział i zrobił to właśnie, powiedział o prymasie Wyszyńskim, najmłodszym członku polskiego episkopatu wówczas. Zaskoczenie kompletne było to dla wszystkich, że to ma być właśnie Stefan Wyszyński, świeżo wyświęcony arcybiskup lubelski, następcą kardynała Chlonda. I arcybiskup Baraniak ten sekret, jak otrzymał, to go przekazał. Miał kolegów z czasów studiów w Rzymie i miał przyjaciół w nuncjaturach apostolskich w różnych miejscach i umiał tak dyskretnie zadziałać, żeby ta wiadomość dotarła do papieża i dotarła na czas. I wiemy, że były inne też pomysły, inne środowiska wysuwały swoje jakieś koncepcje, ale do papieża dotarła ta wiadomość przekazana przez arcybiskupa Antoniego Baraniaka, no bo po prostu wiemy, kto został następcą kardynała Chlonda. Więc to pokazuje właśnie, jak była to wielka i silna więź tych dwóch wielkich osobowości naszego kościoła.
Wielkie postaci, które się spotkały, na szczęście można powiedzieć. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Ta więź kardynała Chlonda z Baraniakiem datuje się od momentu, kiedy młody salezjanin, kleryk Antoni Baraniak przebywał w Warszawie. Później w zasadzie całe jego studia teologiczne i również poświęceniach studia prawnicze służyć miały temu, żeby mógł sprawować funkcję najpierw sekretarza kardynała Augusta Chlonda, a po wojnie również sekretarza i kapelana, co zupełnie zmieniło jego status, bo o ile przed wojną w zasadzie zajmował się organizacją prymasowskiego archiwum, odpowiedziami na korespondencję, nie towarzyszył prymasowi w jego licznych podróżach, tylko dwukrotnie wówczas brał udział w kongresach w Lublianie na Słowenii, ale większość czasu spędzał w Poznaniu właśnie, systematycznie odpowiadając na korespondencję prymasa i troszcząc się o jego biuro, a po wojnie już jako kapelan towarzyszył kardynałowi Chlondowi we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce wówczas w kościele. Można powiedzieć, że rzeczywiście oni byli przyjaciółmi. Baraniak traktował Chlonda z niesamowitą estymą. To widać zwłaszcza po śmierci kardynała, kiedy właśnie przekazuje tą wiadomość poprzez pośrednictwo ambasady szwajcarskiej do stolicy apostolskiej i kiedy chce powrócić do zgromadzenia salezyńskiego, do naszych zakładów, aby pracować nad biografią księdza kardynała Augusta Chlonda. Oczywiście to się nie wydarzyło, ponieważ nowy prymas poprosił go, aby nadal stał u jego boku, jednak Baraniak przez całe kolejne dziesięciolecia bardzo konsekwentnie troszczył się o pamięć o kardynale Chlondzie.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Dość wspomnieć w tym miejscu pomnik prymasa Wyszyńskiego, który powstał jego staraniem w katedrze poznańskiej. Dość wspomnieć liczne publikacje, zwłaszcza specjalny tom naszej przeszłości, czasopisma dla historyków, który powstał w 1974 roku. W całości został poświęcony księdzu prymasowi. W tym tomie ksiądz arcybiskup Baraniak zamieścił niezwykle ważny artykuł w kontekście dyskusji, które się toczyły, mianowicie artykuł o wojennych losach kardynała Chlonda, odwołując się i do własnego doświadczenia, i do dokumentacji, która cały czas była w jego rękach, którą cały czas aż do śmierci porządkował. I wreszcie warto wspomnieć wkład księdza arcybiskupa Baraniaka w powstanie monumentalnego zbioru Akta Chlondiana, który stworzył ksiądz Stanisław Kosiński w salezjańskim seminarium w Lądzie. To jest ponad 100 tomów, a więc kilkadziesiąt tysięcy stron maszynopisów, w których zamieszczone zostały różnego rodzaju dokumenty, korespondencja kardynała Augusta Chlonda z całego okresu jego życia. To były rzeczywiście inicjatywy niezwykle ważne. Baraniak był również przekonany o świętości księdza kardynała. Pisał zresztą o tym w swoich artykułach poświęconych ostatnim chwilom prymasa, używając sformułowania, że tak właśnie umierają święci. I od lat 60. razem z salezjanami, chrystusowcami, a więc z przedstawicielami zakonu, którego założycielem był kardynał Chlond, zakonu, który miał służyć duszpasterstwu Polaków poza granicami Polski, rozpoczął pierwsze starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego kardynała Augusta Chlonda. Nie doczekał tego niestety, bo proces rozpoczął się w 1991 roku i obecnie jest on już na etapie rzymskim, a więc wszystko idzie ku temu, że wielki prymas kardynał August Chlond zostanie wyniesiony na ołtarz.
Thank you.
Bohaterem naszej audycji jest wielki kardynał August Chlont. A z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W jaki sposób kardynał jest upamiętniony, jak jest pamiętany, ale w taki materialny sposób? Czy są ślady po nim w Poznaniu, czy w innych wielkopolskich miastach, czy polskich miastach? No bo z Wielkopolską był także związany przecież.
Tak, no jest wiele śladów. W Wielkopolsce są to wspomniane już przeze mnie pomnik w katedrze. Mamy w Poznaniu także ulicę kardynała Augusta Chlonta w Gnieźnie. Spoczywa serce prymasa i także jest upamiętniony okolicznościową tablicą. Podobnie w katedrze archidiecezji warszawskiej na Starym Rynku, gdzie znajduje się grób prymasa. Pomniki prymasa możemy oglądać w Katowicach i w Mysłowicach, bo przecież pochodził ze Śląska, ale także w wielu salezjańskich kościołach, zakładach, także księży chrystusowców, że tych miejsc rzeczywiście jest bardzo wiele. Jednego, czego nie ma do dzisiaj niestety, to pełnej biografii kardynała Chlonta. Możemy powiedzieć, że jest wiele cząstkowych publikacji, które pochylają się nad jego duszpasterstwem, posługą pasterską w archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej. Są publikacje dotyczące okresu, w którym był biskupem na Śląsku, kiedy był przełożonym i salezjaninem. Natomiast nie mamy takiej całościowej biografii, jedynie można powiedzieć za namiastkę należy bardzo dobra książka księdza profesora Jerzego Pietrzaka, który pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego i tam mieszka, więc jest także wielkopolaninem. Ostatnie lata prymasowskie, a więc publikacja odnosząca się do lat 45-48, dwutomowe wielkie dzieło pełnia prymasostwa. Cały czas czekamy na pełną biografię.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Czego możemy się dzisiaj od niego nauczyć po tylu latach? Zmarł w roku 48, więc wydawać by się mogło, że jest bardzo odległy naszym czasom. Ale
właśnie,
jednak...
Ale jest tak wyjątkową postacią, która często bywa również nazywana prorokiem naszych czasów, bo rzeczywiście wiele myśli, które po sobie pozostawił, listów pasterskich, no jest cały czas aktualna, cały czas możemy korzystać z nich, odnosząc się do bieżących problemów, do bieżących wydarzeń, więc rzeczywiście ta duchowość kardynała, którą nam pozostawił, promieniuje po dzień dzisiejszy.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam jednocześnie za tydzień Najświętszemu Sercu. Polska odrodzona i ksiądz na pewno to hasło oczywiście doskonale zna, a więc będzie o pomnikach wdzięczności.
Które także powstały z inicjatywy kardynała Augusta Chlonta.
I to wszystko jest ze sobą pięknie powiązane. Audycję realizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Państwu Jacek Butlewski. Do usłyszenia, dobranoc.